Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kochani, jak widzicie, jesteśmy w Cuzamen, jesteśmy całą rodzinką, ale już ekipa jest w piżamach.
Gdzie?
Tak, właśnie. Ekipa bardzo chciała coś powiedzieć do mikrofonu. No, także w ogłoszeniach, na plakacie byłem z moją małżonką, ale pozwólcie, że z uwagi właśnie na też obowiązki stanu.
Tak, małżonka pójdzie wypełniać swoje powołanie.
Także tak, chcieliśmy właśnie pozdrowić wszystkich mężczyzn kochających. Tak, kochających, tak, Matkę Boską Jasnogórską, Częstochowską. No i tak.
Chodź, kochanie. Papa, błogosławiony
Małe przegrupowanie będzie. Także przepraszam.
Dzięki, kochanie.
Teraz widać, że ta część jest już na żywo, tak?
Dokładnie tak. No właśnie to życie. Oczywiście staraliśmy się, żebyśmy byli razem, ale siłą rzeczy jestem. Wierzę, że jestem tutaj razem z żoną, bo właśnie w sakramencie małżeństwa już nie są dwoje, ale jedno ciało, także wierzę, że to takie moje doświadczenie, a raczej doświadczenie mojej żony też wybrzmi w tych słowach i też właśnie chcę cię poprosić, dobry Ojcze, żeby właśnie Duch Święty mnie poprowadził w tym czasie, też żebyś dotknął serc tych mężczyzn, którzy będą nas słuchać, być może również kobiet, aby to było Twoje słowo, aby Jezus mógł działać ze swoim miłosierdziem, swoim uzdrowieniem, ze swoją łaską. Amen. Matko Boża Częstochowska, módl się za nami.
Módl się za nami.
Słuchajcie, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w takiej formie. Gdzieś tam rok 2020 niejako wymusił na nas tą formę. Ale oczywiście życzę wszystkim wspaniałego spotkania w najbliższą sobotę. Mam nadzieję, że się wybieracie do Częstochowy. Ten temat tegoroczny, mężczyzna kapłan, to jest dosyć ciekawa rzecz, bo ja dzisiaj w szóstym roku małżeństwa odkrywam tę rolę, tą wielką, to wielkie też takie zaproszenie, włączenie do tego kapłaństwa Chrystusowego, do tego kapłaństwa powszechnego. I wiecie, może zacznę od tego, że w tym roku właśnie przeżywając Triduum Paschalne w domu, chyba pierwszy raz w życiu już tak namacalnie mogłem tym kapłanem dla mojej rodziny konkretnie być. I to było niesamowite doświadczenie od właśnie wprowadzania w liturgię przez właśnie głoszenie słowa, też dzielenie się świadectwem, obmywanie nóg mojej rodzinie w Wielki Czwartek, czy właśnie adorację krzyża, takie świadectwo ciszy też i tego, że można po prostu stać przed Panem w zupełnej ciszy, to przed moimi dziećmi, no jak widzieliście, no zresztą pewnie niektórzy, jeśli nie większość z Was dzieci równa się jakiś hałas. Ja mam małe dzieci, tam najstarszy syn ma nieco ponad 4 lata, więc to jest takie doświadczenie. No i oczywiście do Haggady, w Wigilię Paschalną, kiedy mogłem ogłosić przed moją rodzinę to takie świadectwo działania Chrystusa w moim życiu i rozradować się tą nocą paschalną, rozradować się właśnie nie w murach świątyni, inaczej, nie z całą wspólnotą parafialną, Ale wyjątkowo właśnie w rodzinie, w tym pierwszym kościele, w tym domowym kościele, w tej przestrzeni, gdzie my wszyscy jesteśmy wezwani do ewangelizacji. Właśnie tą pierwszą misją mężczyzny w kościele to jest właśnie ta misja ewangelizacji w swojej rodzinie. My się czasem spalamy na również właśnie działając dla Pana. No, czymże jest oblężenie Jasnej Góry, jak nie właśnie jakimś takim spotkaniem tych mężczyzn, którzy chcą więcej, chcą poświęcić swoje życie Bogu, chcą się oddać w niewolę Matce Najświętszej, chcą być wariatami w dzisiejszym świecie, bo świat patrzy na nas, wiemy, co nawiedzeni dziś jadą, coś robią. Tymczasem no właśnie to jest to pierwsze poletko, ta rodzina i przede wszystkim małżeństwo. O tym chciałem dzisiaj troszeczkę zaświadczyć. Może nie nauczać, ale zaświadczyć, bo to jest doświadczenie. Dzielę się tym, co daj Boże sam przeżywam, znaczy na pewno sam przeżywam, ale daj Boże, że będę potrafił tym żyć, że będę potrafił nie tylko o tym mówić, i nie tylko tego jakoś doświadczać jako jakieś takie natchnienia, ale będę potrafił w moim życiu właśnie to wcielać, żeby to słowo stawało się ciałem. To jest też takie wielkie moje pragnienie, bo ja wierzę w to, że Bóg też czyni ze mnie małżonka, czyni ze mnie mężczyznę, ojca, że to jest ciąg, że to wszystko, co Bóg chce właśnie uczynić dla mojego życia, jest jeszcze przede mną. Ostatnio zadano mi takie pytanie, to akurat było pytanie a propos ojcostwa, czy mam jakiś taki moment, czy taki moment takiego swoistego, powiedzmy, nawrócenia, znaczy, że ja zmieniłem swoje patrzenie na moją męskość, na moje bycie mężem i ojcem, szczególnie ojcem. I czy mam taki moment? I miałem taką myśl, że to wszystko jest jeszcze przede mną. To znaczy, oczywiście było wiele momentów, tak naprawdę każdego dnia, jeśli no właśnie stajemy w prawdzie, staramy się przeglądać właśnie w Słowie Bożym, że to Słowo nas niejako weryfikuje to małżeństwo właśnie, to takie małżeńskie sprawdzam, no cóż z tego, że ja tutaj będę opowiadał jakieś historie, jeśli to nie będzie właśnie stawało się ciałem w moim małżeńskim życiu, a któż mnie tak na co dzień zna lepiej, oczywiście po Panu Bogu, lepiej od mojej żony. Więc to jest to, że właśnie wierzę w to, że to wszystko, co Bóg też wielkiego przygotował w naszym życiu, jest jeszcze przed nami. Czyli też mówię do ciebie, który to słuchasz, że niezależnie od tego, w którym miejscu jest dzisiaj twoje małżeństwo, twoje mężostwo, bycie mężem, bycie mężczyzną, to jest to. Wielka zachęcam cię do takiego właśnie takiego ufnego spojrzenia na krzyż i takiego pragnienia tego, że to wszystko, co piękne, jeszcze jest przed nami. A jeśli masz wspaniałe małżeństwo, jeśli kroczysz tą drogą i mimo oczywiście trudności codziennie podejmujesz tą walkę, to ufam, że to słowo, które dzisiaj też Bóg kieruje do nas, to będzie takie umocnienie dla nas wszystkich. I tak zastanawiałem się, co tutaj powiedzieć. Już tak wszystko zmierzało ku temu, że jednak będę sam to tutaj się z wami spotykał. I pewnie gdybyśmy byli razem z moją małżonką, to może byłoby podobnie, ale myślę, że pewnie na pewno inna dynamika. Ale że to słowo byłoby podobne, ale na pewno troszeczkę inne. Ale z racji, że jestem sam, to z racji właśnie tego, że dzisiaj mamy wspomnienie świętego Mateusza, ewangelisty, to przypomniał mi się taki tekst, który kiedyś napisałem na temat kryzysu męskości. Nazwałem ten artykuł Kryzys męskości według świętego Mateusza. I dzisiaj właśnie mierząc się z tym słowem o powołaniu Lewiego, syna Alfeusza, o powołaniu Mateusza, czyli Matizjahu, bo takie źródłosłów tego imienia. Co ciekawe, może nie wiecie, może jest wśród nas i Mateusz, i Maciej, ale to jest ten sam źródłosłów, czyli dar od Boga, Matizjahu. I zarówno imię Mateusz, jak i imię Maciej, to jest właśnie dar od Jahwe, dar od Boga. I chciałbym spojrzeć właśnie też na tą historię Mateusza jako taki dar dla nas, dla każdego mężczyzny, bo tam ta Ewangelia wydarza się w naszym życiu, wydarza się w moim życiu, ale pewnie też wydarza się w życiu większości z nas, mężczyzn. No i właśnie ten kryzys męskości, wiecie, można się odwołać oczywiście do jakichś badań psychologów, socjologów i faktycznie zobaczymy tam, że coraz częściej mówi się na przykład o takim syndromie Piotrusia Pana, czyli takiego dużego chłopca. I oczywiście można powiedzieć, że my to jesteśmy tacy duzi chłopcy. Nie? Że to jest w myśl tego powiedzenia, co jest najtrudniejsze w byciu mężczyzną. No, odpowiedź, pierwsze 40 lat dzieciństwa. I to trochę tak jest, że my oczywiście właśnie w naszej niedojrzałości ciągle byśmy byli, chcieli być tymi dzieciakami i właśnie takimi Piotrusiami, panami, którzy marzą o tej Nibylandii. I uwaga, tu jest wielka pokusa, żeby zrobić to również ze swoim życiem duchowym. Czyli, że my ciągle chcemy pić to duchowe mleko i zastanawiamy się, dlaczego pijąc to duchowe mleko nie rozwijamy się, nie rośniemy, nie wzmacniamy się. I to jest w ogóle taka ciekawa rzecz, bo właśnie w zeszłym tygodniu byłem u mężczyzn świętego Józefa w Krakowie i dzieliłem się takim spostrzeżeniem. Wtedy czytaliśmy w kościele tekst znany przez wszystkich, a może małżonkowie, którzy tego słuchają, mężowie, w 90% właśnie to czytanie słyszeli podczas mszy świętej swojej ślubnej, czyli hymn o miłości świętego Pawła. I wtedy uderzyło mnie, kiedy rozważałem ten tekst, uderzyło mnie to, tym się dzieliłem też w Krakowie, to, że my oczywiście znamy ten tekst w takiej wersji literackiej i tam Paweł mówi, że gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, rozmawiałem jak dziecko. A gdy stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. I tam zwróciło moją uwagę, że w oryginalnym tekście w greckim jest zamiast słowa dziecko jest słowo niemowlę. Czyli kiedy byłem niemowlęciem, mówiłem jak niemowlę, myślałem jak niemowlę, rozumowałem jak niemowlę, a gdy stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. W innym tłumaczeniu nie wyzbyłem się, tylko uznałem za bezużyteczne to wszystko, co było niemowlęce. To wszystko, co robi niemowlę, uznałem za bezużyteczne. I tak właśnie pomyślałem o tym, że my bardzo często w tym naszym życiu duchowym chcemy być takimi niemowlętami. No i tak łatwo, co? Być niemowlęciem. Ciągle szukamy tego, za przeproszeniem, duchowego cycusia. Moja najmłodsza córka właśnie skończyła 4 miesiące. Tak, dobrze liczę, 4 miesiące. A nie, chwila, 4 miesiąc. Żona będzie słuchać i mówi, ojen. No w każdym razie jest Maja, Ala jest. I, no i faktycznie ona dzisiaj jest niejako sklejona z mamą. To też biorąc pod uwagę psychologię, to prawda jest taka, że dziecko tam do okolic drugiego roku życia myśli, że jest swoją mamą. To znaczy nie wyobraża sobie życia poza mamą. Dziecko jest sklejone ze swoją mamą. My, tatusiowie, dopiero wchodzimy cali na biało, wchodzimy dopiero troszeczkę później, już nie mówiąc o tym takim wieku, gdzie faktycznie dziecko niejako wchodzi pod skrzydła taty, on jest dla niego autorytetem, jest wszystkim właśnie. Ale te pierwsze lata naszego życia, pierwsze miesiące szczególnie, to jest właśnie ten moment, kiedy my jesteśmy niejako swoją mamą. I teraz warto, myślę, że zadać sobie takie pytanie w tym naszym Mateuszowym życiu, w tym naszym życiu w komorze celnej, w tym wszystkim, co nas ogranicza, co nas wiąże w naszej relacji z Bogiem. I też w naszej relacji, ostatecznie w każdej relacji, a szczególnie w tej relacji oblubieńczej z naszymi małżonkami, to pomyśl teraz, co jest tym czymś, co jest takim twoim cycusiem, tym wszystkim, z czym ty jesteś tak bardzo związany, że gdybyś to puścił, gdybyś to opuścił, gdybyś wstał i poszedł za nim, gdybyś wstał i poszedł za nim, ale tak na 100%, to czy to co by się stało? Co jest taką przestrzenią twojego życia? Co jest takim... Co jest taką rzeczą? Wiecie, to może być tak naprawdę wszystko, począwszy od nieodcięcia pępowiny ze swoimi rodzicami, ze swoimi znajomymi, może właśnie ze starego życia kawalerskiego. A może to jest praca? A może to jest jakaś pasja? Może to jest jakiś sposób nawet myślenia o życiu, który w konfrontacji z życiem małżeńskim, z tym, że tak jak słyszeliśmy przed chwilą od Moniki i Marcina Gajdów, że to nie jest tak, nie? Właśnie zwróciło moją uwagę to, co mówił Marcin Gajda właśnie o tym, że przecież ja logicznie wytłumaczyłem Monice, jak ma być. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo my też jesteśmy Marcin i Monika, więc ja się w tym widziałem na 100%. Ja przecież wiem, jak ma być i ja mam rację. A ona płacze. A ona nie czuje się ukochana. A ona daje mi do zrozumienia, że ja się mylę. Ja jestem przekonany o 100% swojej racji, ale we wspólnocie z moją żoną jest coś, co mi mówi, hej, ale to nie jest najważniejsze. Że właśnie prawda bez miłości potrafi zabić. Prawda bez miłości potrafi zabić. I właśnie to jest to, ja sobie wyobrażam tego Mateusza, wiecie, człowieka sukcesu. Co prawda, no właśnie, on musiał mieć bardzo ciężkie życie. I my być może mamy takie nieraz ciężkie życie. To, wiecie, to nie jest tak, że ja teraz wypowiadam się z pozycji kogoś, kto tego życia nie ma, bo oczywiście gdyby tak było, że ja wszystkie moje rzeczy, które są moje i tylko moje, zostawiłem i poddałem Chrystusowi i one teraz, i ich nie ma, w jakiś magiczny sposób one zniknęły, no tak to nie działa. Znaczy, daj mi Boże, żeby może w 36 roku małżeństwa, albo w 56, żebym tak jak Paweł powiedział, wszystko uznał za odchody, bylebym pozyskał Chrystusa i właśnie też w małżeństwie, właśnie w tym znaczeniu, że właśnie ze względu na moją małżonkę, na miłość wzajemną, ja naprawdę rezygnuję ze wszystkiego i jestem w tym odważny, to właśnie daj nam, Panie Boże. Natomiast no, mam takie doświadczenie, że wiele z tych rzeczy, mimo że na poziomie nawet intelektu, na poziomie uczuć to wiadomo. No wiemy wszyscy, co nam blokuje komunię z naszymi małżonkami, tak? Co nam blokuje też przystęp do Pana. Na poziomie naszych uczuć, no to jasna sprawa, nie? Jasne, jesteśmy w stanie wszystko zrobić dla Pana. Na poziomie intelektu już nawet możemy mieć jakiś plan, już możemy nawet, wiecie, już zasłuchani w tych wszystkich konferencjach na temat tego, co zrobić, żeby już było dobrze, może właśnie jakieś kierownictwo duchowe, jakieś prowadzenie, już jesteśmy na dobrej drodze, ale ciągle coś. No problemem jest to, że trzeba wejść najgłębiej w tych naszych takich zmianach, przemianach, trzeba wejść najgłębiej. Czyli co to znaczy? Trzeba zmienić naszą wolę. Trzeba stare nawyki zastąpić nowymi. I wiecie, ja mam takie doświadczenie takie, jakie miał z pewnością Mateusz. Czyli to jest doświadczenie tego, że jesteśmy w szkole mistrza, jesteśmy na drodze z Panem. Że to nie jest tak, że to Mateusz wstał i poszedł za nim. To oczywiście była pierwsza jego decyzja. Ale wtedy, kiedy my czytamy w Biblii, wstał i poszedł za nim, to znaczy, że on wszedł na drogę mistrza. To znaczy, że Żyd, Mateusz, wszedł na drogę swojego rabbiego, wszedł do szkoły mistrza. On dopiero rozpoczął tą drogę. To spotkanie Chrystusa to nie była właśnie taka sytuacja jak za dotknięciem czarodziejskiej mrużdżki. No ileż razy takich sytuacji w naszym życiu było? Ileż spowiedzi, po których myśleliśmy, że to już koniec naszych ziemskich mąk. Ile jakichś właśnie spotkań, odnowień i tak dalej. Już będzie dobrze. No, tymczasem życie tak nie działa, a już szczególnie jak ktoś jest w małżeństwie, to wie, że to tak nie działa. Bóg nie jest, Bóg może wszystko, ale Bóg dał nam taki największy dar, jakim jest wolna wola, i my z tym darem od Jahwe, wracam do tego imienia Mateusza, jesteśmy w stanie zrobić wszystko, a bardzo często odrzucamy ten dar. I to jest coś, co nam nie pozwala zbliżyć się. Nie pozwala właśnie zbliżyć się do zdroju łaski, do zdroju zbawienia. Nie pozwala nam właśnie wejść w też taką komunię z mistrzem, znaczy też przede wszystkim w taką komunię z mistrzem, bo ja wierzę i to też doświadczam tego, to jest wiara oparta na też właśnie doświadczeniu wiary, że wtedy, kiedy zbliżam się do Pana, kiedy naprawdę poddaję Mu całe moje życie, kolejny skrawek tych rzeczywistości, których doświadczam, to zbliżam się automatycznie do mojej żony. Staję się mężem. Wiecie, ja mam takie doświadczenie tego, że my w pierwszych latach małżeństwa bardzo często popełnialiśmy taki klasyczny błąd, książkowy błąd małżeństw. I oczywiście można o tym wiedzieć i z pewnością myśmy kiedyś o tym słyszeli, przeczytaliśmy, że to nie jest dobra droga, ale oczywiście jeśli nie wejdziemy na tą drogę, jeśli się nie sparzymy, to się tego nie dowiemy, nie jesteśmy w stanie tego przepracować. O co chodzi? Chodzi o to, że myśmy chcieli zbudować naszą relację na wzajemnych oczekiwaniach względem siebie. Ty, żono, masz być taka i wtedy będzie małżeństwo, a ty masz, mężu, być taki i wtedy będzie małżeństwo. Tymczasem to kiedyś bodaj ojciec Pilśniak powiedział, opiekun spotkań małżeńskich, powiedział taką kapitalną rzecz, która tak naprawdę zmieniła naszą perspektywę patrzenia na to, jak być mężem, jak być żoną, jak wchodzić właśnie w tą komunię małżeństw. Otóż on powiedział taką rzecz, że w każdej relacji, ale szczególnie w relacji małżeńskiej, bliskość małżonków powinna być przed właśnie tymi oczekiwaniami, tymi zmianami oczekiwanymi. Bo oczywiście my po ludzku pragniemy tego, żeby nawet nie tyle, żeby ta żona się zmieniła dla mnie, bo kto już jest troszkę dłużej w małżeństwie, albo żeby ten mąż zmienił się dla mnie. Wiecie, jak to jest, nie? Że kobiety myślą, że on się w małżeństwie zmieni, a mężczyźni myślą, że ona się nie zmieni po ślubie. To nawet nie chodzi o to, że my oczekujemy wzajemnej jakiejś zmiany, tak? Bardziej chodzi o to, że my oczekujemy tego, że ona wreszcie jakoś, no nie wiem, będzie w tym swoim byciu sobą, będzie znośna i też właśnie, że on wreszcie w tym byciu sobą, nie wiem, będzie jakiś. I patrzymy na siebie wzajemnie, zamiast patrzeć w siebie, patrzeć w głąb. Trochę w nawiązaniu do tego, o czym mówili Monika i Marcin Gajdowie, że to źródło życia tryska z nas. W sensie to jest Bóg, którego mamy. Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy katolikami. Przyjmujemy Pana, przyjmujemy Jego Słowo, przyjmujemy Jego ciało i krew. On w nas żyje. Jesteśmy Jego tabernakulami. On żyjący w nas przez Ducha Świętego, On przemienia to nasze życie. I właśnie to jest to, że my szukamy często tego naszego źródła szczęścia poza naszą relacją z Panem, poza źródłem. szukamy i my często się rozbijamy. Jeny, jak ja jestem, no wiecie, taki klasyczny przykład, oczywiście tutaj pewnie czegoś takiego nie ma, bo sami mężczyźni, którzy chcą oblegać Jasną Górę, więc nasze małżonki są przeszczęśliwe z takimi mężczyznami, ha, 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 gdyby to było takie proste, ale taki klasyczny przykład, że ona chce go przyprowadzić do Boga, a on się nie daje przyprowadzić. I teraz co tutaj zrobić? Nie? My często powtarzamy, że jeśli ty się modlisz o nawrócenie tego swojego współmałżonka, to źle robisz. Znaczy już tłumaczę, taka gwiazdka powinna być. W sensie przestań to robić. Przestań to robić. Zacznij od tego, że ty zbadasz swoje serce. Jaka jest twoja motywacja do tego, że ty chcesz, żeby on się nawrócił? Czy czasem nie jest tak, że twoją motywacją nie jest to, że no przecież ja wtedy będę miała super życie. Ja będę miał super życie. Bo może tutaj wśród was są panowie jesteście, którzy właśnie też modlą się o nawrócenie żony, że ja teraz będę mógł pojechać na oblężenie Jasnej Góry, będę mógł pójść na spotkanie wspólnotowe i w ogóle żyć tak, jak ja chcę żyć. Czy to jest nasza motywacja? A czy naszą motywacją nie powinno być pierwej to, że ja jestem tak szczęśliwy, ja mam taki pokój w sercu, że ja bym chciał, moja droga żono, żebyś ty miała to samo. Ja bym chciała, mój drogi mężu, żebyś ty doświadczył tego. Jakie jest życie z Panem? Przyjaciela mam, co pociesza mnie. Chcę ci go dać, chcę ci go przekazać. Nie wmusić, nie wtłoczyć na siłę. Już nie mówiąc o dzieciach, ale teraz się dziećmi nie zajmujemy. Ale generalnie jest w nas taka pokusa, żeby po prostu modlić się, żeby on się wreszcie nawrócił. A wczoraj słyszeliśmy w liturgii słowa niedzielnej: szukajcie Pana, kiedy jest blisko, kiedy pozwala się znaleźć. Bo może być tak, że my ominiemy go, że to nasze życie również w małżeństwie to będzie ciągła jakaś gonitwa za tym, co ma nadejść, bo mam jakieś wyobrażenie o tym, jak to nasze małżeństwo ma wyglądać, jak to moje bycie mężem ma wyglądać. Przecież ja robię wszystko, jestem taki, 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 a tu nie jestem akceptowany, a tu nie czuję się kochany. I może być tak, że jednym z tych powodów jest to, że my jesteśmy tymi niemowlętami w wierze, że my ciągle chcemy pić to mleko, że ciągle chcemy wchodzić na górę Tabor. Pamiętacie Piotra? Panie, rozbijemy 3 namioty. I tam ewangelista mówi, kiedy Piotr jeszcze mówił, ta cała wizja się skończyła. My chcemy chwycić Pana Boga i tak, Panie, teraz właśnie to będzie to. A tymczasem Jezus mówi, ale my idziemy do Jerozolimy, bo Syn Człowieczy musi być umęczony, musi zostać ukrzyżowany, ale 3. dnia zmartwychwstanie. My często zatrzymujemy się w tym naszym życiu, a co nas zatrzymuje? I być może warto przypatrzeć się, drogi mężu, a jeśli jeszcze nie jesteś mężem, to mężu in spe, przypatrzeć się, co jest moją komorą celną, co mnie trzyma, w moim życiu, w tym, że ja nie jestem w stanie na wezwanie Boże pójść. Pójść. Słuchajcie, właśnie byłem u świętego Józefa ostatnio, z tą moją parafią, w której też posługujemy i żyjemy, jest parafia świętego Józefa w Toruniu i ten Józef jest mi bardzo bliski. Zresztą mój tata ma na imię Józef. Pozdrawiam go serdecznie, jeśli ogląda. I być jak Józef, słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Ani słowa nie wypowiada, żaden z ewangelistów nie zapisuje ani słowa, które Józef wypowiada. Ale Józef co robi? No właśnie, Józef robi. Józef słyszy, czyli ma tak nastrojone ucho, tak ma ten wzrok wiary wyostrzony, że wtedy, kiedy Bóg mówi, ufaj Jego słowu. On robi dokładnie to, co mówi mu anioł Boży. I to jest to, do czego my jesteśmy wezwani. Właśnie zbliżając się też do tronu królowej, do jasnogórskiej pani. Zobaczcie, no, niektórzy właśnie weszli, może są właśnie już w takiej głębokiej relacji z Maryją. Wiedzą, że to jest taka droga, która może nas też przyprowadzić do naszych małżonek. Wielokrotnie tak było. Wiecie, moją drogą, ja bardzo długi czas w moim życiu hejtowałem różaniec. Nie chciałem w ogóle słyszeć o różańcu. W moim domu modlono się na różańcu. Ja przez długie, długie lata, kiedy odszedłem na bezdroża, na obrzeża kościoła, później w ogóle nie uczestniczyłem w życiu kościoła w żaden sposób, to gdzieś tam, znaczy gdzieś tam, nie gdzieś tam, tylko w moim domu rodzinnym między innymi, modlono się na różańcu. I właśnie nie jestem w stanie powiedzieć, jak wiele modlitw, jak wiele próśb zostało za mnie zaniesionych. Wierzę, że głównie dlatego, że żebym poznał Pana. Nie, żeby wierzę w to naprawdę. Oczywiście pewnie też były takie motywacje. No jen, żeby tam wreszcie było tak, jak my chcemy, nie? Ale przede wszystkim dlatego, że chciał tego Pan. No i faktycznie ja dzisiaj mam, powiedzmy, bardzo dobre relacje z Maryją. Modlę się na różańcu codziennie. Jest to dla mnie jedna z ulubionych modlitw. Pamiętam, jak kiedyś Jan Paweł, przeczytałem słowa Jana Pawła II. Różaniec jest moją ulubioną modlitwą. Mówię, co? Jakim cudem? Czy to jest niemożliwe? Jak może różaniec być ulubioną modlitwą, kiedy to sprawia tak wiele trudności, kiedy to jest w ogóle takie ciężkie, takie nudne? Dzisiaj mogę powiedzieć, że ten różaniec jest moją, jeśli nie ulubioną, to jedną z podstawowych modlitw po prostu. I to jest też taka wielka łaska. No ale właśnie mówiłem o tym, że żeby zbadać swoje serce i zobaczyć, co jest tą naszą komorą celną. Bo zobaczcie, to jest trochę tak, że my czekamy, aż Pan nas uzdrowi. Bo przecież gdybyśmy my byli mężczyznami, mężami bożymi i w ogóle zmieniali ten świat, wiecie, tak jak mówił święty Jan Maria Vianney, że jedno zdrowość Maryi opowiedziane z wiarą, piekło trzęsie się w posadach. Gdyby tak było faktycznie, no to przecież te kilka tysięcy chłopa na Jasnej Górze, no nie zmieniłoby oblicza tej ziemi? Nie zmienilibyśmy od stóp do głów tej rzeczywistości, w której dzisiaj żyjemy? No mamy taką wiarę, czy nie? No co to jest? No, 5000 chłopa plus łaska Boża. No kurczę, no cały świat zmieniamy. 12 chłopa, no może tam 72. Poszło na cały świat i zmieniło cały świat, który był wokół. I co może być takim problemem? Ano, może być problemem to jest niejako powiązane z tym, co mówiłem. Po co ja się modlę o to nawrócenie mojego współmałżonka? A może właśnie po to, żeby mi było lepiej. I po co ja bym chciał zmienić ten świat? Po to, żeby mi było lepiej? To jest moja motywacja? Trochę tak. Ale czy to jest moja pierwsza motywacja? Wiecie, mówię trochę tak w kontekście małych dzieci, które mam i też nie wiem. Ale wierzę... Ufam Panu, ufam, że kiedy będę się zbliżał do Niego, kiedy będę napełniał się Jego łaską, kiedy będę coraz głębiej wchodził w życie sakramentalne, w tą komunię też właśnie, w ten Kościół, to wierzę, że to jest ta droga, że wtedy Pan będzie uzdalniał, będzie pokazywał, będzie dawał braci. Nie? To jest ta droga, na której jesteśmy. Ale wracam do tego. Czy my mamy wiarę w to, że tak właśnie może być? Bo słuchajcie, chcę powiedzieć właśnie, kończąc ten wątek Mateusza, czyli każdego z nas, że zobaczcie, w jego życiu to uzdrowienie, to uzdrowienie, nie wiemy, co by było, gdyby Mateusz nie poszedł za Panem Jezusem. Jasne, oczywiście teologia mówi, że łaska jest uprzedzająca. To Jezus dał tą łaskę tego wstania, to dar od Jahwe, to wszystko jest darem. Nie? Cóż masz, człowiecze, czego byś nie otrzymał? Wszystko jest darem. No i Mateusz wstał i został uzdrowiony. I ja wierzę, że właśnie uzdrowienie najpierw naszego życia wewnętrznego, później uzdrowienie naszych małżeństw, naszych rodzin, całych społeczeństw jest możliwe tylko wtedy, kiedy ja, ty, każdy z nas, uwaga, nie raz w życiu, ale codziennie, tak, że wejdzie to w naszą wolę, że wejdzie to nam w nawyk, że to będzie wierne. To jest to, o czym mówił też Marcin Gajda, że on wiernie się modli. Od 30 lat staje przed Panem do modlitwy. Czy coś się automatycznie u niego zadziało? Czy on już jest całkowicie zjednoczony z Panem? Nie, ale on chce być taki i ja chcę być też taki jak Ojciec. A Ojciec jest wierny. Jego obietnice nie są słowa rzucone na wiatr. To są obietnice, które są wypełniane, były od zawsze na zawsze wypełniane. I zostały wypełnione w Jezusie Chrystusie ostatecznie. I przez Ducha Świętego dzisiaj, właśnie dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i dzięki temu, że Ojciec dał Pocieszyciela, dał nam Parakleta, tego, który jest wśród nas, jest obecny w Kościele, jest przy mnie, przy Tobie, wystarczy powiedzieć proste słowa, przyjdź Duchu Święty. Dzisiaj mamy taką łączność z Ojcem, możemy się z Nim zjednoczyć. I tak jak Mateusz, codziennie wstawać i wchodzić na tą drogę Pana. I to nie jest droga łatwa, bo oczywiście można ciągle powstawać. Kochać to znaczy powstawać. Ale myślę, że warto spojrzeć na nasze małżeństwo i mówię to przede wszystkim do siebie, jako na taki maraton. Kiedyś Ken Canfield, albo to jest Nick Canfield, już teraz nie pamiętam, ale ten od ojcostwa, może ktoś na czacie napisze, w każdym razie, właśnie powiedział, że ojcostwo to jest maraton. Ken, okej, dzięki. Ojcostwo to jest maraton. My bardzo często podchodzimy do naszego życia jak do takich właśnie sprintów. Tutaj coś zrobię, tam coś zrobię. Tutaj oczywiście nie deprecjonuję wydarzenia, jakim jest oblężenie Jasnej Góry, ale teraz tutaj coś zrobię takiego, tutaj takiego. Tymczasem wiemy doskonale, nie wiem, tutaj powiem konferencję dla oblężenia Jasnej Góry, ktoś tam będzie mnie oglądał i tak dalej. Ale wiemy doskonale, ci, którzy stają w prawdzie, w pokorze, wiemy, że chodzi o nasze codzienne wybory, te takie najmniejsze. I o naszą też wierność tym wyborom. Nie? Za świętym Augustynem, raz wybrawszy, stale wybierać muszę. I myślę, że Mateusz nie napisałby Ewangelii, gdyby ten pierwszy moment pójścia za Chrystusem, a on wstał i poszedł za Nim, bez wahania, bez wątpliwości, po prostu miłość Boża, piękno Pana Jezusa, tak go zachwyciło, że on wiedział, że on musi to zrobić. A szczególnie, że był na dnie swojego życia, bo było takie wielkie napięcie w nim, że on jako celnik, a Żyd właśnie działa na zgubę swojego narodu. Coś, co go gdzieś tam trzymało, co dawało mu jakieś ułudę szczęścia, nie wiem, status społeczny, jakąś kasę, niby spokojną głowę z jakichś względów, tak? No bo miał spokojną głowę, a tutaj Rzymianie, nikt mi nic nie zrobi, bo Rzymianie mnie ochraniają i tak dalej. A jednak coś go trzymało i nie pozwalało mu pójść za Chrystusem do końca. Na maksa. Ja myślę, że to jest dzisiaj, też Kościół daje nam w tym słowie taką drogę mateuszową, że gdyby Mateusz nie potwierdzał, bo co chcę powiedzieć, właśnie, że Mateusz co dnia, dzień za dniem, w drodze z mistrzem, tak, w szkole mistrza, nie potwierdzał tej drogi, to być może tej Ewangelii byśmy dzisiaj nie stali w takim kształcie. Może ktoś inny byłby ewangelistą. Ale to jest właśnie to, czy my mamy wiarę w to, żeby teraz, w tej chwili wstać za chwilę, może za pół godziny, bo jeszcze za pół godziny kończymy, wstać i na przykład, nie wiem, teraz mam taką myśl, podejść do naszej żony i powiedzieć pewnie najtrudniejsze słowo w małżeństwie. Proszę o wybaczenie, jeśli jest powód, a myślę, że się znajdzie. Proszę o wybaczenie, moja żono. I w ten sposób wejść do szkoły mistrza, do szkoły miłosierdzia, do szkoły krzyża, tak jak właśnie mówił Marcin Gajda. Idź, umrzyj. Chcesz kochać, to prosta sprawa. Obumieraj. Odrywaj się od cycusia, chociaż to boli. Boli. I wychodź z komory celnej. Wiem, że nie wiesz, co będzie dalej, ale chcę ci powiedzieć, że tam będzie Jezus. Będzie z tobą Pan. I tego ci właśnie życzę. I proszę za ciebie, za wami wszystkimi, którzy tego słuchacie. Modlę się za mężczyzn w kraju. Myślę, że to jest wielka sprawa, żebyśmy byli mężczyznami na miarę marzeń Bożych, byli mężami na tą miarę. I właśnie patrząc na Mateusza, niezależnie od historii życia, niezależnie od tego, co nas pęta i co nam może dzisiaj w ogóle nie pozwala pomyśleć o tym, że może być inaczej. Ufajmy łasce Bożej, ufajmy temu, co mówi też Paweł, może na zakończenie w liście do Efezjan. Ufajmy tym słowom, gdzie Paweł dzisiaj mówi: błagam was, ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Z całą pokorą, delikatnością i cierpliwością znoście jedni drugich w miłości. Starajcie się zachować jedność ducha, złączeni więzią pokoju. Amen.
Amen. Dziękujemy ci, Marcinie. Wow, ale było tego. Myślę sobie, że po takich dwóch konferencjach, po takich nauczaniach mamy sporo myśli, sporo jakichś własnych refleksji, sporo rzeczy, którymi moglibyśmy się też jakoś podzielić. Osoby, które są z nami na Zoomie, mogą wprost się włączyć i zadać pytanie albo wrzucić jakiś swój komentarz. Osoby, które są z nami na Facebooku, mogą komentować transmisję. Osoby, które są z nami na YouTubie, też mogą komentować transmisję. Chyba, znaczy w komentarzu na YouTubie można też komentować, zadawać pytanie. Natomiast jeżeli jesteście na kanale Jasnogórskim, tam czat jest wyłączony, więc wtedy trzeba przeskoczyć albo na Facebooka, albo na YouTuba, którego znajdziecie na stronie oblężeniemężczyźni.net. Natomiast zachęcam do tego, byśmy się teraz włączali. Widzę, że Sergiej ma pytanie. To można pytać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobrze słychać, tak?
Dobrze, tak. Bardzo dobrze.
Ja mam takie pytanie, spróbuję postawić go poprawnie. Pan Marcin powiedział, że prawdopodobnie stale oczekujemy, że Pan Bóg nas uzdrowi. To słowo mnie bardzo urzekło. Ja chciałbym prosić o wytłumaczenie, o co dokładnie chodzi tutaj. Co znaczy oczekujemy tego, bo ostatnio nie tak dawno właśnie myślałem na coś podobnego i myślałem, że wyciągnięcie sam nie dokonuje. Dokonuje to Pan Bóg, że tylko On potrafi to zrobić, a z mojej strony wystarczy tylko walczyć, a żeby nie wchodzić, starać się prawdopodobnie nie wchodzić w ten grzech, tylko walczyć. I to zależy tylko od Pana Boga, moje uzdrowienie. Jakby, czy poprawnie rozumiem, czy chciałbym usłyszeć te tłumaczenie poprawnie. Chciałbym to zrozumieć. Dziękuję. Amen.
Dzięki za pytanie. Tak, Siergiej, no właśnie to miałem na myśli, że to Pan jest uzdrowieniem, że to w Panu jest uzdrowienie i że uzdrowienie jest niejako pochodną, może nawet nie użyję słowa konsekwencją, ale tak, konsekwencją. Pytanie, czy wierzymy w to, co mówimy, bądź wola Twoja, nie? Że pójście za Panem jest pochodną pójścia za Nim. czy w konsekwencji zostanę uzdrowiony z tego, co ja chcę, to już jest tylko w rękach Pana, bo być może są takie miejsca, które nie są uzdrowione i Pan najpierw chce je uzdrowić, albo wie, że to uzdrowienie, że to uzdrowienie tych miejsc na przykład byłoby nie chcę powiedzieć rzeczą złą, bo Pan zawsze chce uzdrowienia i Pan jest uzdrowieniem i tylko właśnie, tak jak słyszeliśmy znowu wczoraj u Izajasza, moje myśli nie są myślami waszymi, a drogi moje drogami waszymi. Pan chce nas przyprowadzić do siebie przede wszystkim. On kocha nas miłością zazdrosną i chciałby, żebyśmy my byli z Nim, niezależnie od tego, czy właśnie no, w jakimś tam rozumieniu On spełni nasze prośby. Może podam przykład. Też w kontekście małżeństwa, chociaż myśmy jeszcze nie byli wtedy małżeństwem z moją małżonką. Pamiętam, kiedy pojechałem w takie właśnie jedno miejsce, gdzie właśnie zapalony spotkaniem ze zmartwychwstałem, chciałem głosić Chrystusa i teraz alleluja i do przodu. A moja wtedy narzeczona tak nie do końca wiedziała, co ja robię, nawet w jakiś tam sposób padły słowa tak, a co ty chcesz księdzem zostać? Już, no, przypominam, byłem narzeczonym. Więc to było takie dosyć bolesne, natomiast ja wtedy, no i była to jakaś rana, tak, którą chciałem, żeby została w jakiś sposób uzdrowiona. Natomiast Pan dał mi łaskę taką, że ja zapytałem Pana, czy ja w ogóle mam być mężem. Pierwszy raz w życiu. Po 28 latach siedzenia w komorze celnej. Ja 28 lat siedziałem w komorze celnej. Nawet wtedy, kiedy Pan mnie powołał, kiedy spotkałem Go, kiedy mnie właśnie uzdrowił, no mogę to powiedzieć, właśnie wtedy, kiedy Duch Święty przyszedł, kiedy ja się po latach wyspowiadałem, kiedy Kościół na mnie położył ręce, kiedy się pomodlili dla mnie o Ducha Świętego i wtedy, kiedy od 6 lat nałogowo paliłem papierosy, jak ręką odjął, Pan zabrał mi papierosy, czyli uzdrowił mnie, kiedy ja w ogóle o to nie prosiłem. On to zrobił po prostu. Ale właśnie nawet po tym czasie, minęło od tamtego czasu powiedzmy półtora roku, właśnie nawet po tym czasie ja miałem takie doświadczenie tego, że ja dalej siedzę w komorze celnej, bo ja nigdy go nie zapytałem, a może coś innego, bo akurat się tak nawróciłem, że już byłem wtedy z moją dziewczyną, więc no jak to, no, co teraz mam powiedzieć, wiesz co, teraz nie wiem, dajmy sobie chwilę, bo ja teraz rozeznaję swoje powołanie, ale to było nawet do tego stopnia, że ja się bałem zapytać i pamiętam wtedy zapytałem i Pan mi tylko powiedział, że dał mi taką wolność, że nawet jeśli odpowie, że ja mam być, znaczy nawet jak mi odpowie, a tak mi odpowiedział, ale że jak będzie z moją żoną, to ja właśnie chcę być z nią, z tą dziewczyną, która mi mówi, a co ty chcesz księdzem zostać? Więc ja miałem takie przekonanie, że ja właśnie chcę być z nią. I wtedy zacząłem wielbić i to uwielbienie Pana, czyli nie skupianie się na tym, że ja teraz bardzo bym chciał, żeby Monia poznała Chrystusa, w sensie ona go znała, ale że mu pozwoliła mu tak mocno wejść w jej serce, w jej życie. Nie skupiłem się na tym, to była łaska oczywiście, nie skupiłem się na tym, ale skupiłem się na tym, żeby Jego uwielbiać, żeby Jemu oddawać chwałę. No i krok po kroczku zaczęły się dziać małe, wielkie cuda w moim życiu i też właśnie przyszło uzdrowienie. I też wracając do tego ostatniego spotkania z mężczyznami świętego Józefa, później po spotkaniu było takie spotkanie krótkie w grupkach, kiedy siedzieliśmy w kilka osób i dzieliliśmy się tym, co nas poruszyło. I pamiętam właśnie, że z jednym kolegą tak właśnie rozmawialiśmy o takim uzdrowieniu z problemu z grzechami nieczystości. To jest coś, na czym my jako mężczyźni bardzo mocno się skupiamy. No, siłą rzeczy, to jest ważne, to jest nasze ciało. My je bardzo często gdzieś tam mylnie spychamy do takiego zaułka. Tymczasem ono w małżeństwie ma bardzo duże znaczenie. To znaczy pokochanie własnego ciała, życie w zgodzie właśnie ze swoją seksualnością, również z tą zranioną seksualnością, z tym wszystkim, co przez lata było zranione, wypaczone. To jest bardzo ważne, żeby Pan dał łaskę takiego właśnie pokochania tego, jestem taki, Panie, ale Ty wiesz. I też to jest też bardzo ważne, żeby otwierać się na współmałżonka w tym, bo między innymi też po to jest małżeństwo. Na pewno nie po to, żeby nie wiem, co tam, jak bardzo mocno też czasem można zranić tą drugą osobę, właśnie dzieląc się różnymi przeżyciami. Trzeba to rozeznać też, ze spowiednikiem. Już oczywiście najlepiej w tym etapie przed wejściem w małżeństwo, tak, żeby dotknąć tego tematu. Natomiast to jest też bardzo ważne, że to właśnie wspólnota bardzo dużo daje, nie? Że my właśnie wchodzimy w bliskość, nie w oczekiwania, bo bardzo często my się rozbijamy o te oczekiwania, bo my byśmy bardzo chcieli, nie? No, mężczyzna mówi, jeny, ja bym tak bardzo chciał, żono, skończyć z tym nałogiem na przykład pornografii. I my się o to rozbijamy, bo my nie jesteśmy swoją mocą do końca w stanie sobie z tym poradzić. Ale boimy się znowu osądu, boimy się odrzucenia. Trzeba o tą bliskość walczyć. Jak? Wchodząc w dialog. To jest w ogóle tak bardzo, bardzo śmieszne, ale pamiętam, że kiedyś my współprowadzimy kursy dla narzeczonych i pamiętam, że po jednym z tych kursów, kiedy już był koniec i każda osoba miała powiedzieć, co ją najbardziej poruszyło. I pamiętam, że jeden chłopak mówi wtedy, no mnie najbardziej poruszyło to, bo ja nie wiedziałem, że trzeba rozmawiać z żoną. I wiecie, to jest to, że nie da się tego zrobić jakoś magicznie. To jest też ciężka praca. To jest też czasem bardzo bolesne, ale z wieloma rzeczami trzeba się zmierzyć w życiu, które są bolesne. I trochę odpowiadając na pytanie, które zadałeś 5 minut, przepraszam, ja mam taką manierę, że ja mam nadzieję, że się gdzieś tam można w tym zobaczyć, ale stronie oddawania jakichś takich gotowych odpowiedzi, raczej wolę powiedzieć coś, co jakoś tak może bardziej rozświetli albo uchyli bardziej te drzwi, bo światłem jest Chrystus, ale jakoś bardziej otworzymy te drzwi, tak spojrzymy na tą Bożą rzeczywistość w tym kontekście. Właśnie chcę powiedzieć, no chcę bo wracam do tej rozmowy w Krakowie, że myśmy się tak zgodzili, że kiedy odszedł niejako problem związany z nieczystością, tak naprawdę nie wiemy. Znaczy, kiedy był jakiś taki przełom? No nie wiem. No to, no ale jak? No po prostu się to zadziało. I właśnie tak działa miłość. Jak ktoś jest w małżeństwie ileś tam lat, to wie, że jak było, nie wiem, jak było 5 lat temu, wie, jak było 10 lat temu, a może ktoś wie, jak było 30 lat temu. I jakim cudem się to stało? Co się wydarzyło? No tak naprawdę nie umiem powiedzieć. To jest w ogóle takie bardzo interesujące, jak pamiętacie w Dziejach Apostolskich, a może nie pamiętacie, ale w Dziejach Apostolskich są dwa opisy spotkania Pawła z Chrystusem w drodze do Damaszku. I w jednym z tych opisów Paweł słyszy, a nie widzi, a w drugim widzi światłość, ale nie słyszy. O co tutaj chodzi? Co, oni się nie mogli dogadać, jak było? Naprawdę? Tymczasem, ja może teraz to znowu coś pomieszałem, bo nie słyszę. No to skąd by wiedział, że usłyszał te słowa? W każdym razie, to też mnie zaraz po tym spotkaniu zajrzę do Dziejów Apostolskich. A w każdym razie chodzi mi o to, że to nie jest tak do końca ważne, w jaki sposób. To jest oczywiście ważne. My, dla nas mężczyzn może to jest ważniejsze, bo my lubimy tak traktować życie od do, wiecie, to jest takie bardzo ważne, takie, my jesteśmy tak stworzeni, wiecie, ten cały rytuał inicjacji i tak dalej, to jest dla nas ważne. Ale w ostatecznym rozrachunku nie jest ważne, dlaczego tak jest, tylko ważne jest to, że właśnie tak jest i chwała Panu. Chodzi o to, żeby oddawać chwałę Panu, że tak naprawdę Bóg działa tak, jak chce. Bóg przychodzi z uzdrowieniem na swoich warunkach, bo to On jest Panem. A my często bardzo chcielibyśmy się dowiedzieć, jaki jest sposób, w jaki sposób ja mam wierzyć. To jest to pytanie, ile jest rodzajów modlitwy? I mówią, no 4. Prośba, dziękczynienie, przepraszanie, uwielbienie. Prawda jest taka, że rodzajów modlitwy jest tyle, jest ludzi na świecie. I tak jak my jesteśmy mężczyznami, to każdy z nas, jak tutaj siedzimy, oglądamy, za chwilę się spotkamy na Jasnej Górze, na kilka tysięcy chłopak, każdy ma indywidualną, osobistą relację z Panem. I jasne, można się zobaczyć w jakichś wzorach. No Słowo Boże, przede wszystkim patrzenie na Pana Jezusa pokazuje nam, w jaki sposób ten przystęp do Ojca mieć, ale generalnie każdy ma swoją drogę, każdy ma też właśnie tą drogę ku uzdrowieniu. Ważne, żeby nie skupiać się na uzdrowieniu samym w sobie. I oczywiście biorę tutaj pod uwagę, że my też cierpimy i też mówię do tych wszystkich, którzy już na przykład nie dają rady, no bo już nie mogę sobie poradzić z tym. Wierz tylko, Pan Jezus powiedział, wierz tylko. Wiem, że to łatwo się mówi, ale to naprawdę działa. Szukaj ludzi, którzy nauczą cię wiary, którzy nauczą cię modlitwy. Myślę, że to jest bardzo ważne. Wspólnota ludzi wierzących, żebyś nie został z tym sam, bo można wtedy pobłądzić.
I na czacie się pojawiło pytanie.
Tom, Marcinie, jak głęboko w małżeństwie mamy wchodzić w cierpienie, o którym mówili Państwo gajdowie i o tym cierpieniu też mówiłeś. W cierpienie, które przynosi życie w małżeństwie i w rodzinie, w życiu. Ja myślę, że to jest temat bardzo, bardzo pojemny. Jak głęboko. To jest bardzo trudne, bo to znowu wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, że to jest bardzo indywidualna kwestia. I to jest też bardzo duża pokusa, żeby z cierpienia i z dobrego przeżywania cierpienia zrobić cierpiętnictwo. I myślę, że nie odpowiem inaczej, jak tylko to, żeby znaleźć mądrych ludzi, którzy będą potrafili nam towarzyszyć w tym. Mam na myśli kapłanów, mam na myśli ojców duchowych, mam na myśli kierowników, którzy już są dalej na tej drodze. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie zostać w małżeństwie też samymi. Dlatego zawsze zachęcamy do tego, żeby angażować się w życie wspólnotowe. Tak, może znaleźć jakąś wspólnotę małżeństw. Myślę, że to jest bardzo ważne. Oczywiście może być tak, że właśnie to źródłem tego cierpienia jest to, że współmałżonek nie angażuje się na przykład w życie wiary, w życie, nie rozwija swojej duchowości, nie odkrywa jej, nie pogłębia, nie pielęgnuje i to może być źródłem prawdziwego cierpienia. Nie, proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie, bo to jest bardzo indywidualna kwestia, bo oczywiście mógłbym powiedzieć aż do przybicia do krzyża, nie? Bo taką drogę pokazał Chrystus. Chrystus mówi, nikt mi mojego życia nie odbiera, sam je oddaję. Myślę, że kluczem jest wejście w taką komunię z Panem, żeby potrafić doświadczać życia Bożego w sobie, mimo tego, że mnie zabijają, że jestem krzyżowany. A ja dalej mam życie i to jest właśnie życie z ducha. I myślę, że to jest klucz. No nie znam kontekstu, ale domyślam się, że bardzo często to cierpienie to jest bardzo głębokie. Ważne, żeby przeżywać je z Chrystusem, żeby Jemu to oddawać. O, mam teraz taki obraz. Przypomniała mi się taka historia. Tutaj dziękuję. To wspólnota może pomagać w drodze. Ja myślę, że wspólnota jest bardzo często nieodzownym elementem drogi. To jest ten obraz, kiedy my się karmimy. No, pokarm jest źródłem siły w życiu i przypominam się teraz scena nakarmienia 5 tysięcy mężczyzn, kiedy Pan Jezus kazał wszystkim usiąść po 50. I to jest też ten obraz Kościoła, małej grupy, wspólnoty, że właśnie po 50 to jest ta optymalna taka jezusowa grupa w Kościele. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby się wzajemnie wspierać. Przede wszystkim, żeby się w tym, co jest trudne, żeby się zobaczyć, że nie tylko ja cierpię. Bardzo często to jest też taktyka złego ducha, że my właśnie wchodzimy w to cierpiętnictwo, kiedy my myślimy, że tylko my tak mamy. Ja pamiętam, że kiedyś bardzo, bardzo to było uwalniające, kiedy właśnie przyszedłem na spotkanie w grupie męskiej i usiedliśmy, w 11 chłopa i właśnie był temat związany z grzechami nieczystości. To nie wiem, czy jedna osoba może nie powiedziała, ale tak wiecie, 100%, no my to samo, no jak to? Ty? Przecież ty jesteś jakiś tam, nie? Nawet jeśli to już nie jest jego część jego drogi, to oczywiście była i musi, komu się wydaje, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł, jak mówi Słowo Boże. No i to jest właśnie to, że ta wspólnota jest bardzo, bardzo ważna i myślę, że ja ze swojej strony polecam taką przestrzeń, taką przede wszystkim przestrzeń modlitwy i też dzielenia i umacniania się wzajemnie w takim braterstwie. To jest ważne, ale wracam do tego obrazu, który mam taki mocno zapisany w kontekście cierpienia. Kiedyś właśnie ja pochodzę z parafii redemptorystów, jeden z ojców, który głosił nam rekolekcję, opowiada taką historię o ojcu misjonarzu. Redemptoryści to mają taki charyzmat misji. Oni bardzo często misje takie, wiecie, tygodniowe w parafii po świecie jeżdżą, nie tylko po Polsce. No i właśnie jeden z redemptorystów mówił, że, znaczy miał taką historię życia. Odbył 500 misji w ciągu swojego życia. Czyli jakby jechał co tydzień w inne miejsce, to przez 10 lat musiał być co tydzień w inne miejsce. Jasne, że nie był co tydzień ciągle na misji, więc to się gdzieś tam rozłożyło na kilkadziesiąt lat życia, ale 500 tych misji odbył. Wiecie, głosił Pana Jezusa, ludzie się nawracali, odnawiali swoje życie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli zrobił bardzo wielkie rzeczy dla Pana, a później na 20 lat z jakiejś przyczyny został przykuty do łóżka. 20 ostatnich lat swojego życia spędził przykuty do łóżka. Człowiek, który zjeździł cały świat, głosząc Chrystusa. I pod koniec życia powiedział coś takiego, że te ostatnie 20 lat to było, to była prawdziwa ewangelizacja. W sensie, że Pan prowadził mnie właśnie do tego miejsca. I ja dzisiaj to odkrywam. Ostatnie 20 lat mojego życia były najpełniejsze, były najwspanialsze, nie? I myślę, że w życiu chodzi o to, żeby tak się dawać odnawiać łasce, tak obumierać, żeby właśnie doświadczyć tego, że właśnie w tym krzyżu, w tym cierpieniu, kiedy ono jest przeżywane z Chrystusem, to nie ma nic piękniejszego. To jest właśnie trochę ten obraz tych zakonów kontemplacyjnych, którzy przecież mogliby tyle robić dla Pana, a oni się tylko modlą. No właśnie, to jest to. Oczywiście to nie jest nasz charyzmat jako mężów, jako ojców, tych, którzy mają ojcować światu. Żyjemy w świecie. To jest nasze powołanie, to jest nasza misja. Mamy właśnie pokazywać, jak Jezus umiłował Kościół, być obrazem Boga niewidzialnego w świecie. Przez to, że będziemy robić właśnie, być wiernymi, sumiennie wykonywać swoją obowiązki stanu, które są przed wszelkimi innymi powinnościami, przed nawet modlitwą, uwaga. Także to jest bardzo ważne, żeby to robić, żeby się to dokonywało, żeby właśnie w ten sposób obumierać. Bo no, oczywiście nasze serce pała, ja teraz pójdę i zrobię nie wiadomo co. A tu chodzi o to, żeby zaraz wrócić do żony i właśnie spróbować powiedzieć, proszę o wybaczenie.
Super. Dzięki wielkie. Tak jak Cię słuchałem jeszcze, Marcinie, to jak mówiłeś o tych 40 latach dzieciństwa, to sobie pomyślałem, że te 40 lat to jest okres takiego kryzysu, co się nazywa kryzys wieku średniego. Nie? I myślę sobie, że to jest taki czas, kiedy możemy tak naprawdę krytycznie popatrzeć na to, gdzie jesteśmy i pewne rzeczy zmienić. I myślę sobie, że to się działo na przykład w życiu Mojżesza, bo on 40 lat żył na dworze Faraona w najlepszej możliwej szkole, jaka była wtedy dostępna, nie? I potem nagle powiedział basta i wyszedł i narobił głupot, tak? I potrzebował zbiec na pustynię, potrzebował uciec i pozwolić się Panu Bogu odnaleźć i poprowadzić. Myślę sobie, że te 40 lat dzieciństwa pozwala nam potem wejść w nowe miejsce i w nowe przestrzenie. Tak sobie też spodobało mi się, jak mówiłeś na początku o żonie, to sobie zapisałem, że żona jest takim lustrem miłości, które patrzy na nas, ale myślę sobie, że patrzy na nas nie po to, żeby nas zdołować i musimy założyć w jakiś sposób, no bo ja ze swoją żoną miałem taki przywilej, żeśmy sobie to wyjaśnili, że jeżeli coś mówimy sobie niewygodnego, to na pewno nie mamy złych intencji w tym, nie? Na pewno nie mamy złych intencji. I myślę sobie, że to jest kluczem do tego, żeby wiedzieć, że jeżeli dostaję upomnienie od żony, to dlatego, że mnie kocha, a nie dlatego, że chce mi dopiec. Nie? Więc to mi się tak też tutaj bardzo, bardzo jakoś spodobało. I taka konkluzja, jak mówiłeś w kursach przedmałżeńskich, kiedyś miałem też taki epizod, że prowadziłem taki kurs i zadałem głupie pytanie, ale głupie, uczestnikom. Czego oczekujecie od małżeństwa? I wyobraźcie sobie, że 100% ludzi odpowiedziało: chcę być szczęśliwy. I myślę sobie, że to jest piękne pragnienie bycia szczęśliwym, ale ono tak naprawdę źle stawia akcenty, źle stawia priorytety, bo jeżeli moim priorytetem jest moje szczęście, to ja nie jestem zdolny do miłości, a tak naprawdę wchodzę w egoizm. I to może tyle, bo czas się, że tak powiem, dobiega, więc żebyś mógł jeszcze skomentować, to tutaj postawię kropkę. Mm-hmm.
Tak, ja tutaj szukałem o tym szawle, ale to takie zadanie domowe, żebyście zobaczyli, jak to było z tym nawróceniem szawła, ale tak, no, zgoda, to my właśnie źle stawiamy akcenty. Ja bardzo często też powtarzam, że my też chcemy powielać taką herezję, o której już pisał święty Ignacy z Loyoli, czyli taką pomylenie przyczyny ze skutkiem, drogą a celem. Tak? My często uważamy, że Pan Bóg teraz sprawi, że nasze małżeństwo będzie wspaniałe. Nie? A jeszcze wcześniej, jak narzeczeni, wiecie, dziewczyny idą na pielgrzymkę i pielgrzymka mija, a ja niczyja, nie? Czyli Pan Bóg sprawi, że ja tutaj poznam męża, poznam żonę, albo no właśnie, ale że to Pan Bóg da mi męża, da mi żonę. Tak jakby ten mąż i żona były celem mojego życia. Już Ignacy o tym pisał, że właśnie, że my często właśnie, a już nawet wcześniej można wrócić do przypowieści, kiedy Pan Jezus mówi, że niestety nie mogę przyjść na ucztę, bo tam żona, bo tam małżeństwo i tak dalej. Już wtedy, od zawsze tak naprawdę jest pomylenie przyczyny z celem. A to właśnie chodzi o to, że małżeństwo ma nas doprowadzić do Boga, tak? Że to małżeństwo jest środkiem do celu, może nawet nie przyczyny, bo to Bóg jest przyczyną, praprzyczyną, ale że środek do spotkania z Bogiem to jest małżeństwo, a celem jest spotkanie z Bogiem. I celem jest właśnie zanurzenie w miłości, to zjednoczenie z Bogiem. To też w nawiązaniu do Państwa gajdów, to teozis, to przebóstwienie, to żebyśmy my odkryli, że my jesteśmy tak naprawdę w Chrystusie. Z Chrystusem i przez Chrystusa, że to jest cel naszego życia, a małżeństwo to jest tylko środek do tego celu. Oczywiście nie można patrzeć na to małżeństwo tylko środek, to nie w ten sposób. Natomiast no, też możemy właśnie się gdzieś tutaj zagubić, nie? Bo to jest właśnie to, co ty powiedziałeś, że jak mówię coś takiego, co no, nie wiem, zaboli nawet, nie? I oczywiście na początku to możemy to mówić, ciachać po prostu jak z karabinu, bo właśnie w niedojrzałości to my wszystko, wiesz, walczymy o swoje, a nawet walczymy o Pana Boga, żeby był i tak dalej, ale wierzę, że gdzieś tam w miłości też właśnie też towarzyszenie mądrych ludzi, którzy nam pokazują, no ale u nas było tak i nie wiem, skończyło się bardzo źle, bo ja Panem znam też takie historie takich małżeństw, że Panem Bogiem pałowałem tego współmałżonka, bo on ma być taki, ma być taki. I tak naprawdę nigdy nie wszedłem w komunię z tym współmałżonkiem. To są takie pokusy. Znaczy inaczej, czy bycie mężem jest proste? Nie. To jest bardzo trudne zadanie, to jest zadanie na całe życie, podobnie jak ojcostwo, podobnie jak bycie chrześcijaninem. Nam się czasem wydaje, że my już wszystkie rozumy pozjadaliśmy i że już my wiemy, jaki jest Bóg, a to jest pierwszy błąd. Jeśli, znowuż za świętym Augustynem, jeśli się wydaje, że wiesz, jaki jest Bóg, no to nie wiesz, jaki jest Bóg. Właśnie zachęcajmy się wzajemnie, żeby go poznawać. Również przez to, że będziemy tacy jak on. Dlatego ja mówiłem o tym, pójdź do żony i poproś o wybaczenie. W sensie doświadcz miłosierdzia, bo właśnie, jak Pan przebaczył wam, tak i wy. To jest takie nasze wezwanie. I myślę, że tym bym chciał też zakończyć, że oczywiście o tym słyszałem, nie wiem, różni ludzie o tym mówili, nie wiem, Jacek Pulikowski, świętej pamięci ksiądz Pawlukiewicz, słyszałem o tym, nie wiem, tam pewnie jeszcze u wielu innych, ale wiedziałem o tym, że małżeństwo to jest ciągłe przebaczanie. No ale ja dzisiaj tego doświadczam, że bez tego nie da się być mężem. Bez tego, że ja ciągle robię sobie rachunek sumienia i doświadczam tego, no znowu mam za co przeprosić moją żonę, po prostu. A raczej prosić o wybaczenie. I zakończę tym, bo ten dzisiejszy list Pawła, czyli czwarty rozdział listu do Efezjan, ma taki podtytuł w Piśmie Świętym: Nowe życie ochrzczonych w Kościele i w świecie. Czyli my jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. My wszyscy ochrzczeni jesteśmy nowym człowiekiem. I ten czwarty rozdział listu do Efezjan, później jest ten piąty, o którym wspomnieli Państwo Gajdowie, czyli o tym, że mąż jest głową i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie w czwartym rozdziale jest taki podtytuł Zasady nowego życia. I Paweł mówi coś takiego. Dlatego odrzućcie kłamstwo i niech każdy mówi prawdę swemu bliźniemu, bo wszyscy tworzymy jedno. I dalej, gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce i nie dawajcie miejsca diabłu. Skoro chcemy być tacy jak Jezus, skoro chcemy być tacy jak Bóg, który gniewa się tylko przez chwilę, a miłosierdzie na wieki, no to trzeba się przepraszać i trzeba prosić o to wybaczenie. No i tak się kształtować w cierpliwości, w pokorze, żeby dawać radę co dnia. No cóż wam mam, panowie, powiedzieć? No trzeba walczyć o to, żeby dawać radę, żeby stawać na wysokości zadania, czyli najniżej, może nie najniżej jak się da, ale na pewno starać się być właśnie niżej niż małżonka, schylać się do małżonki, klękać przed nią. Myślę, że to jest takie ważne. To jest obrazowe, ale myślę, że bardzo, bardzo ważne, bardzo cenne i to też sprawia, że my możemy być tymi mężami właśnie na miarę Bożego planu dla nas.
To jest takie pawłowe, nie? Paweł mówi, że w pokorze traktujcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie, nie? I myślę sobie, że to jest miejsce realizacji tego słowa w naszym życiu, to jest nasze małżeństwo.